Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest zakon i łaska. Ale zanim powiemy sobie, czym jest zakon i łaska, to powtórzymy sobie to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. A mówiliśmy, ktoś pamięta o czym? O wierze i uczynkach, o relacji, która jest między wiarą a uczynkami. I doszliśmy do następujących wniosków. Zbawienie możemy otrzymać tylko i wyłącznie przez wiarę. Wiarę w to, co zrobił dla nas Pan Jezus na krzyżu. Bez jakiegokolwiek udziału ze strony człowieka, bez jakiegokolwiek uczynku. Ale ta wiara, która prowadzi nas do zbawienia, jak też ta wiara, która w nas potem będzie wzrastać w czasie życia chrześcijańskiego, zawsze wyraża się poprzez uczynki. Jakub powiedział, że wiara bez uczynków jest martwa. Tak jest. I teraz zadamy sobie pytanie, przez jakiego rodzaju uczynki w takim układzie wyraża się wiara? Czy na przykład jako chrześcijanie powinniśmy przestrzegać 10 przykazań? Albo czy jako chrześcijanie powinniśmy może przestrzegać całego zakonu Mojżesza? Czym tak w ogóle jest zakon Mojżesza? Ja myślę, że po dzisiejszym spotkaniu nikt z nas nie będzie miał wątpliwości, jak odpowiedzieć na te, jak też jeszcze kilka innych pytań. Aby zrozumieć, w jakim celu Pan Bóg nadawał ludziom pewne prawa i kiedy to robił, postaramy się poustawiać pewne fakty z historii ludzkości w odpowiedniej kolejności. I teraz to będzie wasze zadanie, pierwsza wasza praca. Nie powiem, że w grupach, bo tu stworzymy takie małe grupki. Dostaniecie ode mnie materiały i kiedy je dostaniecie, to wtedy ja dopiero wyjaśnię, na czym to będzie polegać. Nie będę tego brać do domu i sprawdzać i ocen wystawiać, także spokojnie. Ale zobaczmy sobie, jak to rzeczywiście wyglądało. Tabelka, którą macie, to jest taka tabelka. I teraz popatrzmy, proszę, abyście nie sprawdzali wszystkiego naraz, bo nie o to chodzi, tylko lecicie za moim sposobem myślenia. Pierwszą rzeczą, pierwszym wydarzeniem na tej liście to Bóg stwarza człowieka. I to jest zapisane w 1 Mojżeszowej 1:27. Tak macie? Proszę, aby ten stolik przeczytał mi ten fragment, który o tym nam mówi, czyli Bóg stwarza człowieka. 1 Mojżeszowa 1:27. Może dam ci mikrofon?
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.
Ktoś ma wątpliwości? Dobrze jest, tak? Okej. Okay. Drugie wydarzenie, gdzie ono jest? Tutaj. Bóg daje człowiekowi pierwsze prawo. 1 Mojżeszowa 2:17. Tak macie? To może ktoś przeczyta z tej grupy ten właściwy cytat.
Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz.
Dziękuję bardzo. Trzecie wydarzenie. Grzech wchodzi na świat. I tutaj mamy fragment, który nam o tym mówi z Nowego Testamentu. Rzymian 5:12. Macie wypisany dobrze ten fragment u was w grupce? Tak? To kto chce przeczytać?
Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.
Tutaj oczywiście interesuje nas ta pierwsza część, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, tak? Potem czwarte wydarzenie. Śmierć wchodzi na świat, to jest dokładnie ten sam fragment, bo tam pisze, że jak przez grzech śmierć weszła, tak? Piąte wydarzenie to śmierć wchodzi na wszystkich ludzi, tak? Zgadza się? Szóste wydarzenie, gdzie ono jest? Tutaj. Zostają nadane prawa, czyli zakon Izraelowi i to jest fragment, który macie wypisany, to jest 5 Mojżeszowa 4:1-2, tak? Zgadza się? Tu przy tym stoliku też wszystko w porządku? Kolejne, które to wydarzenie? Już siódme, tak? tu mamy takie hasło, panowanie praw zakonu nad Izraelem i to jest dokładnie ten sam fragment. My później sobie to wszystko wyjaśnimy, ja zaraz omówię te wszystkie punkty. Teraz ósmy. Usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, o tym mówi Rzymian 10:4. Dziewiąty. Stanie się, czy bycie dzieckiem Bożym, o tym mówi Rzymian 8:14. I potem stwierdzenie faktu, że dzieci Boże nie są pod zakonem, o tym mówi Galacjan 5:18. Która grupa ma wszystkie? Dobrze. Tomku, jak tam? Teraz wszyscy mają dobrze. Super. Sumując tę całą naszą pracę, którą tutaj poprowadziliśmy, można by było powiedzieć tak, że na początku Pan Bóg stworzył człowieka. Stworzył Adama i umieścił go w ogrodzie Eden. I wtedy dał temu człowiekowi pierwsze swoje prawo. Właściwie to był zakaz, dość prosty. Brzmiał, z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Znamy tę historię, wiemy jak się zakończyła. Pierwsi ludzie skosztowali owoc z drzewa poznania dobra i zła, no i ponieśli tego konsekwencje. Złamanie Bożego prawa jest grzechem, w związku z tym grzech wszedł na świat. Konsekwencją tego grzechu stało się dokładnie to, o czym mówił ten fragment, czyli Bóg powiedział, gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. W ten sposób śmierć wchodzi na świat, Adam traci swoją nieśmiertelność i cała reszta ludzi jako konsekwencja też rodzi się już z grzeszną naturą i dowodem na to jest to, że wszyscy od tego czasu umieramy. Śmierć weszła na wszystkich ludzi. I o tym była mowa we fragmencie, który czytaliście. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Rzymian 5:12. Później mija taki dość długi czas. To jest około 2450 lat, kiedy Bóg nie nadaje ludziom żadnego prawa. To jest czas od Adama do Mojżesza. Skąd ludzie mieli wiedzieć, w jaki sposób w tym czasie żyć? O tym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu. Dzisiaj tylko ustawimy pewne wydarzenia w odpowiedniej kolejności. Ale po tym czasie naród izraelski otrzymał Boże prawo. Stało się to tak, że jak pamiętacie na pewno z drugiego wykładu, Bóg powołał Abrahama, poprosił, aby odłączył się od swojej rodziny, obiecał Abrahamowi syna, Abraham zdradza tego syna, Izaaka. Potem ten Izaak ma dwóch synów, ale jeden z nich, Jakub, jest jakby takim protoplastą narodu izraelskiego, bo on ma 12 synów, a z tych 12 synów powstaje 12 plemion izraelskich. Izrael żyje sobie przez wiele lat, trafiają do Egiptu, w tym Egipcie spędzają 400 lat, znajdują się pod niewolą egipską i w pewnym momencie Pan Bóg powołuje im przywódcę, jest nim Mojżesz. I Mojżesz wyprowadza ich z Egiptu do ziemi obiecanej, do tej ziemi, którą Bóg obiecał Abrahamowi. I w trakcie właśnie tej podróży z Egiptu do ziemi obiecanej, Mojżesz otrzymuje od Boga cały system przekazań, zwany zakonem, według którego naród izraelski miał żyć. Te wszystkie przykazania, nakazy, zakazy, są zawarte w Biblii od Księgi II Mojżeszowej do V Mojżeszowej. Ktoś pamięta inne nazwy tych ksiąg? Księga Wyjścia, Kapłańska, Liczb i Powtórzonego Prawa. To zależy, z jakiego tłumaczenia Biblii korzystamy. W tych czterech księgach znajdują się wszystkie prawa, które Mojżesz otrzymał od Pana Boga. I w 5 Księdze Mojżeszowej 4:1-2 czytamy, jak Mojżesz zwraca się do narodu izraelskiego w następujący sposób. A teraz, Izraelu, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać, abyście zachowali życie. W jakim celu oni mają słuchać tych ustaw i praw i nauczyć się ich wypełniać? Aby zachowali życie. I dalej, i weszli i wzięli w posiadanie ziemię, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców. Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję i niczego z tego nie ujmiecie. Przestrzegając przykazań Pana, waszego Boga, które ja wam nakazuję. Z tego zdania jasno wynika, że oni nie mogli już niczego dodać do tego systemu praw, ani niczego z tego ująć. To prawo, które Bóg nadał Mojżeszowi, było kompletne. Według tego prawa oni mieli żyć, wypełniać wszystko, aby być sprawiedliwymi przed Panem Bogiem. Czym był zakon? Inaczej zwany prawem Bożym i co takiego zawierał? Mówiąc najprościej, to był właśnie cały system nakazów i zakazów, które jeżeli by wypełniali, to byłoby wszystko w porządku, natomiast jeżeli złamaliby, no to groziła za to po prostu kara. I cały zakon zawierał przepisy moralne, w tym znane, myślę nam wszystkim, 10 przykazań. Zawierał też wskazania żywieniowe i zawierał cały system ofiarniczy na wypadek, gdyby jednak złamali jakieś przykazanie. Przepisy moralne, które Bóg dał narodowi izraelskiemu, miały zapewnić mu duchową czystość, miały też zapewnić ład społeczny, jak też dać takie dobre fundamenty do rozwoju rodziny, ale też zapewniały Boże błogosławieństwo dla tego narodu w każdej sferze. Wskazania żywieniowe z kolei dbały o to, aby Boży lud był po prostu zdrowy. Bóg podzielił zwierzęta na czyste i nieczyste. I czyste to te, które wolno im było jeść, a nieczyste to te, których nie wolno było spożywać. Jeżeli czytamy w Biblii, to widzimy, że Bóg bardzo szczegółowo pisze, które zwierzęta są czyste, a które zwierzęta są nieczyste i tam są wymieniane po kolei. Kiedy teraz popatrzymy z perspektywy tylu lat na te dwie listy zwierząt, to zobaczymy, że zwierzęta czyste to są zwierzęta, których mięso było zdrowe dla ludzi, a zwierzęta nieczyste to są zwierzęta padlinożerne. To są na przykład też skorupiaki czy węże, bezłuskie ryby, ptaki padlinożerne. I Bóg nie chciał, aby jego naród żywił się tego typu mięsem. Niestety w to wszystko wchodzi też świnia. Dlaczego? Zwierzęta te mają dość prosty układ pokarmowy, dlatego to, co spożywają w dość szybkim czasie, bez szczególnej obróbki, jest wbudowane po prostu w ich ciało. I w momencie, kiedy ludzie to zjadają, no to zjadają te nieczystości, które one zjadły. Ryby bezłuskie na przykład, czy skorupiaki, żywią się pewnymi odpadami z mórz oceanów i są jak taki kubeł na śmieci, mają w sobie te wszystkie nieczystości. No i kiedy ludzie je jedzą, to po prostu zjadają te rzeczy. Nie wiem, czy ktoś z was lubi krewetki, ale tak to właśnie wygląda. I kiedy Bóg zabronił jeść tych zwierząt, to nie dlatego, że miał taki kaprys, tylko zrobił to ze względu na miłość, którą miał dla ludzi, ze względu na troskę. Ktoś mógłby powiedzieć w takim układzie, dlaczego w ogóle Bóg stworzył te zwierzęta? Ano dlatego, aby oczyszczały świat, aby zjadały te zwierzęta, które umierały. Także tak mniej więcej wyglądało prawo, przepisy. I to, co jest najważniejsze, to Izraelici mieli przestrzegać całego zakonu. To nie było tak, że mogli sobie wybrać tylko część praw, które przestrzegają, a nie przestrzegać jakichś innych. Mieli przestrzegać całego zakonu. Jakub podsumował to tak. To jest w liście do Jakuba 2:10. Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. To było przekleństwem dla ludzi, bo nie było człowieka, który byłby w stanie zachować cały zakon. Dlatego Paweł w liście do Galacjan 3:10 pisze, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem, przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. Jeszcze raz, jeżeli ktoś był pod zakonem, to musiał przestrzegać całego zakonu. Karą za złamanie pojedynczego przykazania była śmierć. Może nam się wydawać to surowe, dlatego że pomyślimy, no ktoś przez całe życie przestrzegał tylu przykazań i nagle raz coś nie wyszło. Ale popatrzmy na nasze życie i na nasze prawo, jak to wszystko funkcjonuje. Ktoś może być świetnym ojcem, może być świetnym mężem, może rewelacyjnie zachowywać się w pracy, ale jeżeli pójdzie i ukradnie coś, to za tę kradzież zostanie ukarany, bez względu na to, jak fajne życie prowadził. I w tym przypadku działa to dokładnie tak samo. Problemem jest to, że za każde złamanie prawa, za każdy grzech cena jest dość wysoka. Zapłatą jest śmierć. Mówiąc o zakonie, musimy sobie powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie, że zakon został nadany narodowi izraelskiemu. I nigdzie w całej Biblii nie ma wzmianki, aby był nadany jakiemukolwiek innemu narodowi i aby obowiązywał kogokolwiek innego. Ludzi spoza Izraela, czyli pogan. Był jeden wyjątek. Jeżeli ktoś świadomie z pogan chciał dołączyć do narodu izraelskiego, to oczywiście podlegał wtedy całemu temu prawu. W innym przypadku ten zakon nie był nadany nigdy innym ludziom, tylko narodowi izraelskiemu. Wnioski z tego wszystkiego, co powiedzieliśmy sobie do tej pory, są następujące. Zakon został nadany jako pojedynczy, pełen system praw przez Mojżesza. Nic nie może być do niego dodane lub odjęte. Po drugie, zakon musi być przestrzegany w całości. Uchybienie w jednym punkcie oznacza uchybienie całości. I po trzecie, zakon nigdy w historii ludzkości nie był nadany dla pogan, tylko dla Izraela. Jaki jest więc związek między chrześcijaninem a zakonem? Kiedy popatrzymy na chrześcijański świat obecnie, moglibyśmy powiedzieć, że większość ludzi wierzących, nawróconych, to są ludzie pochodzący z narodów pogańskich. Dlaczego w ogóle w takim układzie rozważamy zależność między chrześcijaninem a zakonem? Odpowiedź jest dość prosta, ponieważ Biblia rozważa tego typu zależność. W wielu miejscach Nowego Testamentu są prowadzone właśnie rozważania, czy chrześcijanie powinni, czy nie powinni przestrzegać zakonu. I po wszystkich tego typu rozważaniach wniosek jest zawsze ten sam. I on brzmi, że chrześcijanin nie podlega zakonowi. Chrześcijanin nie podlega zakonowi. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 6:14 pisze tak, albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Grzech nad nami panować nie będzie, bo nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. Nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. Możemy to powtórzyć? Nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską. Z tego zdania wynikają trzy bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, jesteśmy pod łaską. Po drugie, nie jesteśmy pod zakonem. A po trzecie, grzech nad nami nie będzie panował właśnie dlatego, że jesteśmy pod łaską, a nie pod zakonem. I aby to zrozumieć, musimy teraz wyjaśnić sobie, czym jest łaska. Myślę, że tak intuicyjnie każdy z nas rozumie jakoś pojęcie słowa łaska. Definicja tradycyjna mówi nam, że łaska to niezasłużona Boża przychylność. I ta definicja jest jak najbardziej poprawna. Natomiast ona podkreśla nam przede wszystkim to, że łaska jest za darmo, że jest ona niezasłużona. Natomiast nie wskazuje nam, dlaczego Jeżeli my jesteśmy pod łaską, to grzech nad nami panować nie będzie. Dlatego rozszerzymy sobie dzisiaj tę definicję o inne określenie łaski. Łaska jest to Boża moc działająca w człowieku. Jeszcze raz powtórzę, łaska jest to Boża moc działająca w człowieku, dzięki której jesteśmy w stanie dokonać rzeczy, których nie bylibyśmy sami z siebie w stanie dokonać. W liście do Efezjan 3:20 czytamy tak. Temu, to jest mowa o Bogu, temu zaś, który według mocy działającej w nas, mamy moc działającą w sobie, temu, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Kiedy stajemy się chrześcijanami, to powiedzieliśmy już sobie na tym kursie wielokrotnie, musimy się najpierw nawrócić, wyznać swoje grzechy, zaprosić Pana Jezusa do naszego życia i wtedy On obiecuje, że wchodzi w nasze życie przez Ducha Świętego. Jeżeli jesteśmy osobami nawróconymi, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, to mamy Ducha Świętego. A kiedy Duch Święty zamieszkuje w nas, to Jego moc zamieszkuje w nas. Stąd mamy tę moc. Mamy tę moc, która w nas działa, która potrafi daleko więcej, niż jesteśmy w stanie sobie to w ogóle wyobrazić. I teraz zestawmy to z tym wersetem z listu do Rzymian. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Zakon wytyczał pewne normy postępowania, pokazywał, co jest dobre, co dobre nie jest, co możemy robić, czego robić absolutnie nam nie wolno. Ale on nie dawał człowiekowi żadnej siły, aby człowiek mógł to wykonać. Nie ma takiego człowieka, który byłby w stanie wypełnić wszystkie przepisy zakonu i nie zgrzeszyć ani razu. A w momencie, kiedy mamy Ducha Świętego w nas, mamy Jego moc w nas, to sami z siebie nie jesteśmy w stanie, tak jak każdy inny człowiek, ale dzięki Jego mocy możemy osiągnąć znacznie więcej. Możemy żyć życiem według Bożych standardów. Dlatego grzech nad nami nie musi panować, bo my mamy moc, aby zapanować nad tym grzechem. Czy to jest logiczne? Można by się zastanowić, jak to się stało, że wszyscy ludzie zgrzeszyli, a Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię jako człowiek, zawsze był bez grzechu, nigdy nie zgrzeszył. I piękną odpowiedź daje, dlaczego tak się stało. Jan w swojej Ewangelii zaraz na początku pisze tak. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. O kim on tutaj pisze? O Panu Jezusie. I 14 werset mówi, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. I to jest ta różnica. Pan Jezus, kiedy przyszedł tutaj jako człowiek na ziemię, był pełen Ducha Świętego, On był pełen mocy Jego, On był pełen łaski. On nie był tylko pełen prawdy, on nie tylko znał wszystko to, co jest dobre, ale on miał siłę, aby żyć według Bożych standardów. I obiecuje nam, że my możemy żyć podobnie. Dwa wersety dalej jest napisane, a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Z tej Jego pełni łaski my możemy brać i to łaskę za łaską. Jednak kiedy tak popatrzymy po świecie chrześcijańskim, to możemy zauważyć, że jest takie wrażenie, że niektórzy ludzie jakby mają więcej mocy do tego, żeby żyć na takim wyższym standardzie Bożym, a inni jakby mają mniej tej mocy. Jedni mają jakby więcej łaski, a inni mają mniej. I teraz mam dla was pytanie, abyście się przez chwilkę zastanowili nad tym, co sprawia, że jedni ludzie mają więcej łaski, inni mniej. To pytanie możemy zadać jeszcze w inny sposób. komu Bóg daje łaskę. Przez chwilkę porozmawiajcie sobie w grupce i prosiłabym, abyście zacytowali mi jakiś fragment Biblii. Nie musicie pamiętać dokładnie, gdzie to jest napisane, ale który będzie potwierdzał waszą odpowiedź. Macie już jakieś pomysły? Komu Bóg daje łaskę?
Wierzącemu.
I nam mówi wierzącemu, ale to nie udziela nam odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedni wierzący mają jej jakby więcej, a drudzy jakby mniej.
Pokornym łaskę daje, a pysznemu się sprzeciwia.
Super. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Ta grupka? Doszliście do jakichś wniosków?
Jest taki cytat, ja go oczywiście powiem tylko we fragmencie, że Słowo Boże jest mocą Bożą. Więc dla mnie, jeżeli ktoś potrzebuje więcej mocy, a jeszcze w innym fragmencie jest napisane, że Słowo Boże jest duchem i życiem, tak? Jeżeli im więcej czytamy, tym więcej mamy w sobie Słowa Bożego i też mamy więcej mocy Bożej.
Mm-hmm. I jeszcze jakaś inna grupa chce się podzielić wnioskami, do których doszła?
To znaczy, tak parę nam się pojawiło cytatów, między innymi im większy grzech, tym większa rozlała się łaska i potem Paweł to wyjaśnia, jak to należy rozumieć, a jak nie. Na pewno nie tak, że no to teraz będziemy grzeszyć, żeby ta łaska była, bo to nie o to chodzi, tak? Tylko że ci, którzy więcej darowano, no tak jakby bardziej miłują i też są obdarzeni łaską.
Mamy dużo różnych wniosków, ale one wszystkie prowadzą do jednego podobnego stwierdzenia, które jest stricte odpowiedzią właśnie na to pytanie. Komu Bóg daje łaskę? Jakub 4,6 jest napisane. Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. W liście Piotra jest dokładnie takie samo zdanie, tylko napisane, że Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I jeszcze w innych miejscach Biblii też to zdanie jest powtórzone. Bóg pokornym łaskę daje. I to zgadza się z tym, co mówiła tutaj Basia, dlatego że komu więcej przebaczono, ten więcej miłuje. Wiecie, jeżeli człowiekowi trzeba było przebaczyć, to znaczy, że człowiek sam widział, że no, zawalił w pewnych sprawach, że jest słaby. A tym właśnie jest pokora. Pokora jest świadomością tego, że sami z siebie możemy niewiele uczynić, w związku z tym potrzebujemy Pana Boga. I pokora jest taką postawą poddania swojej woli Bożej woli. I ludzie, którzy są pokorni, są w stanie od Boga otrzymać więcej, bo jak wiedzą, że potrzebują, to Bóg chętnie daje. Natomiast przeszkodą do otrzymywania łaski jest pycha. Pycha pojawia się najczęściej w tych dziedzinach naszego życia, gdzie jesteśmy sami z siebie tak dość mocni. Jeżeli jesteśmy w czymś dobrzy, to nie potrzebujemy, wtedy nam się tak wydaje, że nie potrzebujemy za bardzo Bożej pomocy, opieramy się na własnych siłach. I szczerze mówiąc, nasza sytuacja w tym konkretnym momencie wcale nie różni się od sytuacji, w której byli Izraelici, kiedy wiedzieli, co jest dobre i o własnych siłach mieli to realizować. Ale apostoł Paweł mówi coś takiego. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wiecie, żaden człowiek sam z siebie nie mógłby powiedzieć wszystko mogę. Paweł też gdyby powiedział wszystko mogę, to tylko pokazałby, że jest pyszny. Nie był, ale żaden człowiek nie może wszystkiego. Ale on mówi wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Mając tą świadomość, naprawdę możemy znacznie więcej niż nawet w tych dziedzinach, z których jesteśmy bardzo, bardzo dobrzy. Jaki jest więc związek między chrześcijaninem a zakonem? Cały czas wracamy do tego wersetu przewodniego. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Pamiętamy, Bóg daje łaskę pokornym. I chcę to zestawić jeszcze z jednym fragmentem. Paweł w liście do Rzymian 10:4 mówi, albowiem końcem zakonu jest Chrystus. Końcem zakonu jest Chrystus. Ale dalsza część tego wersetu mówi, w jakim sensie końcem zakonu jest Chrystus. Aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Końcem zakonu, który miał przywieść ludzi do usprawiedliwienia, jest Chrystus. Po to, aby był usprawiedliwiony nie ten, kto wypełnia zakon, ale ten, kto w niego wierzy. Dlatego nastał koniec zakonu jako sposobu do osiągnięcia zbawienia. Natomiast całe Słowo Boże, a więc i zakon, Piotr mówi, że trwa na wieki. I Paweł w pierwszym liście Tymoteusza 1,8 mówi tak: wiemy zaś, że zakon jest jaki? Dobry. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeśli ktoś robi z niego właściwy użytek. I tu chciałabym bardzo wyraźnie podkreślić. Nastąpił koniec zakonu jako drogi do usprawiedliwienia, ale zakon jako Słowo Boże trwa na wieki. Więc bez obawy możemy czytać całą Biblię. Zachęcam do tego. Wszystkie księgi mojżeszowe, wszystkie inne księgi, które są, nie tylko Nowy Testament. Bo zakon jako Słowo Boże jest dobry. Dzięki temu możemy poznawać właśnie Pana Boga. Dzięki temu możemy widzieć, co w Bożych oczach jest dobre, a co nie jest dobre. Ale musimy pamiętać, że przestrzeganie zakonu nie doprowadzi nas do zbawienia, bo zbawienie możemy otrzymać tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian 8,14 Paweł pisze: bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nie ci, którzy przestrzegają zakonu, ale ci, którzy mają Ducha i których ten Duch Boży prowadzi. A w liście do Galacjan 5,18 jest napisane: a jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. Gdybyśmy mieli porównać sobie sposób prowadzenia człowieka przez zakon i przez Ducha, to moglibyśmy porównać do mapy i prowadzenia przez przewodnika. Zakon prowadził człowieka tak, jak mapa może nas prowadzić. Zawiera szczegółowe informacje, ale to od nas zależy, jak my tę mapę czytamy, jak szczegółowo ją przestrzegamy. Teraz wszyscy jeżdżą, może większość jeździ na GPS-ach, ale był taki czas, kiedy my z Andrzejem często jeździliśmy, korzystając z mapy. I czasami przemierzaliśmy całkiem sporo odległości i nie wiem, czy zdarzyło nam się chociaż raz dojechać z jednego miejsca do naszego celu bez pobłądzenia. Bardzo łatwo było skręcić gdzieś w jakąś drogę, która nie była tym zjazdem, którego potrzebowaliśmy. I podobnie jest z przestrzeganiem zakonu. Bardzo łatwo jest gdzieś zboczyć. Natomiast Duch Święty prowadzi nas tak jak przewodnik, jak osobisty przewodnik. Jest z nami cały czas. On podtrzymuje nas. On pociesza nas. On podnosi, kiedy upadniemy. Duch Święty daje nam tą moc, abyśmy dokonywali w życiu właściwych wyborów. Ale tutaj musimy sobie zastrzec jeszcze jedną rzecz. Mianowicie, oprócz tego, że Bóg dał nam moc, On dał też nam wolną wolę. Zaraz na początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, dał człowiekowi wolną wolę i nigdy tej wolnej woli nie odebrał. W związku z tym, mimo tego, że my mamy moc do tego, aby właściwie żyć, możemy dokonywać złych wyborów, ponieważ możemy wybrać tak albo tak. Ale nie mamy już usprawiedliwienia, że nie mogliśmy zdecydować inaczej. Bóg dał nam moc, według której możemy podejmować właściwe decyzje. Teraz zostaje kwestia tylko tego, czy chcemy. Sumując to wszystko, co powiedzieliśmy sobie dzisiaj na spotkaniu, jeżeli całe życie tutaj ludzi na ziemi przedstawilibyśmy w postaci takiej osi czasu, to był taki moment, kiedy Bóg stworzył pierwszych ludzi, stworzył pierwszego człowieka, dał im pierwsze prawo. To prawo było nadane dla wszystkich. I w pewnym momencie niestety ludzie złamali to prawo, w ten sposób grzech wszedł na świat. Ludzie żyli w takich warunkach, jakie sobie stworzyli, aż w pewnym momencie Pan Bóg wybrał sobie człowieka, z którego wywiódł swój naród, który potraktował w sposób szczególny i temu narodowi izraelskiemu przez Mojżesza nadał zakon. Ludzie mieli żyć według tego zakonu, ale nikomu nie udało się być sprawiedliwym przed Bogiem, przestrzegając te przekazania. Więc Pan Jezus, wiedząc, że zapłatą za grzech jest śmierć, przysłał na ziemię swojego Syna po to, aby umarł zamiast nas. Przysłał go z łaski. I teraz my, nawracając się, mamy taką sytuację, że Duch Święty mieszka w nas, dzięki czemu z łaski jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego. Mamy tę moc, aby żyć we właściwy sposób. Dlatego możemy śpiewać tak jak w tej piosence. Duchu, prowadź mnie, gdzie wiara nie ma granic. Duchu, prowadź mnie. Możemy modlić się i prosić Ducha Świętego, by prowadził nas każdego dnia. Możemy swoją wolę poddawać Jego woli. Ja poproszę Andrzejku, abyś pomodlił się na zakończenie.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.